Dzień dobry Państwu. Na początku chciałem Państwa przeprosić, że mogę bredzić dzisiaj. To dlatego, że niestety jestem chory i mam straszną gorączkę. Nie wiem, czy to widać, ale jakbym zemdlał po drodze, to proszę się nie przejmować, to jest element show, który dzisiaj mam zamiar Państwu przedstawić. A jak będę bredził, to też jest element show, bo dzisiaj mówimy o komedii filmowej. Komedii lat 30. amerykańskiej, o której być może już trochę we wstępie powiedział profesor Kornacki na poprzednich zajęciach. On bardziej mówił o gatunku filmowym. Ja będę natomiast mówił o samej już komedii filmowej, z góry jednak twierdząc, że takiego gatunku jak komedia nie ma. Generalnie ja uważam, że w ogóle takiego pojęcia jak gatunek filmowy raczej nie ma. Mam takie raczej do tego pojęcia przekonanie dość sceptyczne, ale w wypadku komedii to jest szczególnie łatwe do udowodnienia. A komedii lat 30. amerykańskiej chyba jeszcze bardziej łatwe do udowodnienia. Oto bowiem mamy fenomen, zjawisko, które jest takim rewelacyjnym obrazem, świetną reprezentacją tego, co w Stanach Zjednoczonych w latach 30. się dzieje. Dzieje się dość dużo. Zwykle jest tak, że filmy hollywoodzkie są fantastycznym odbiciem sytuacji społecznej, politycznej, kulturowej. To nie jest tak, że tylko filmy hollywoodzkie te społeczne czy kulturowe konteksty kształcą, ale również są na te konteksty znakomitą odpowiedzią. W wypadku komedii lat 30. bez najmniejszego problemu można również ten fakt stwierdzić i zauważyć. Mamy oto bowiem bardzo różnorodne formy komediowe, które w latach 30. się pojawiły w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood. Nie ma jedynego modelu komedii, w związku z tym trudno mówić o gatunku filmowym, jakim jest komedia. Raczej można mówić o pewnej formie, pewnym rodzaju filmowym, który realizuje się przez różnego rodzaju cykle, ewentualnie jakieś serie, i te serie dopiero kształcą coś, co nazwalibyśmy gatunkiem filmowym. Dlatego też jestem tak trochę sceptycznie nastawiony do pojęcia gatunku filmowego, bo na przykład anglosascy filmoznawcy odnoszą się do tego pojęcia europejskiego przecież, wymyślonego we Francji, z dużym dystansem i twierdzą, że tak naprawdę mówimy o cyklach filmowych, o seriach filmowych, i bardziej wskazują na rolę producenta filmowego, który widząc sukces jednego filmu decyduje się na realizowanie kolejnych filmów podobnych, nie takich samych do końca, ale w zasadzie realizujących pewien już świetnie raz jeden zrealizowany wzorzec. I w wypadku komedii lat 30. w zasadzie tak właśnie jest. Mamy więc kilka różnych modeli filmowych, kilka różnych takich cykli filmowych, nazwijmy je roboczo gatunkami. I każdy z nich jest odbiciem jakiejś sytuacji zewnętrznej, jakiejś sytuacji pozafilmowej, a to społecznej, a to politycznej, a to kulturowej. Na początku krótko je wymieńmy i od razu dokonajmy pierwszej bardzo ważnej strukturyzacji, granicę postawmy dzielącej kino lat 30. na dwa etapy. Mamy bowiem kino lat 30. wczesnych, które kończy się mniej więcej w 34 roku. Czemu 34 rok jest tak ważny dla kina hollywoodzkiego, to zaraz Państwu opowiem. Pewnie pan profesor Kornacki o tym też coś wspominał. I kino, które dzieje się po 34 roku. I kiedy przyglądamy się kinu amerykańskiemu, nawet patrząc tylko na komedię, to widzimy, że ta granica, ten mur, który w tym 34 roku się pojawił, jest już pierwszym węzłowym punktem, żeby w ogóle o tej komedii opowiadać. I tak, mamy po pierwsze w latach wczesnych 30. filmy, które odwołują się do tradycji broadwayowskiej. Pierwszym ważnym punktem odniesienia to jest Broadway, bo z Broadwayu przyjechali aktorzy, reżyserzy, twórcy filmowi, którzy na Broadwayu zrobili wielką karierę i potem zaczęli realizować filmy w samym Hollywood. Nie dotyczyło to tylko komedii, jak Państwo wiecie, bo przecież dotyczyło to melodramatu, dotyczyło to różnych innych gatunków filmowych, ale prawdą jest, że bardzo niewielu aktorów tych sprzed 28-29 roku przeżyło przełom dźwiękowy i szukano wsparcia, wiadomo, w Teatrze Nowojorskim, i tam z tego Teatru Nowojorskiego przyjechali liczni twórcy. Już bardzo często o całkiem niezłej renomie. I tutaj od razu możemy powiedzieć o kilku takich najmocniejszych nazwiskach. Bracia Marx nie będą niczym innym jak właśnie twórcami, którzy wywodzą się z amerykańskiego, nowojorskiego Broadwayu, ale także Will Rogers, Eddie Cantor, Mae West, może mniej znane gwiazdy nam, ale w tamtym okresie, w tych wczesnych latach 30. niesłychanie popularne. I gdzieś to się mniej więcej kończy w tym 34. roku. Jeszcze bracia Marx siłą rozpędu tę karierę kontynuują, ale już w zupełnie innych warunkach, już z nieco bardziej takim odmiennym modelem komizmu. Ale po 34. roku pojawiają się w Hollywood nowe formy filmowe, które będą chyba dla tych lat 30. najbardziej rozpoznawalne. Dwa najmocniejsze spośród nich to jest tak zwane sophisticated comedy i tak zwane screwball comedy, czyli albo komedia wyrafinowana, albo komedia zakręcona. I to będą takie dwa najmocniejsze modele komedii, które w latach 30. późnych się objawiły. No ale zaczynajmy od początku. Jak mówiłem Państwu, czasy, w których te komedie w latach 30. powstają, są czasami dość niepokojącymi. Mamy początek lat 30., który jest oczywiście, to doskonale wiemy, czasem wielkiego kryzysu, ogromnego bezrobocia, strajków, w zasadzie wielkiej biedy, a nawet marszów głodowych. Tak naprawdę dopiero lata 32-33 pokazały, z jak ogromnym kryzysem mamy do czynienia i jak bardzo ten kryzys zaczyna także dotykać, wydawało się wcześniej, te dziedziny przemysłu amerykańskiego, które wydawało się, że są całkowicie odporne na pojawienie się symptomów kryzysu. Przemysł hollywoodzki był jednym z tych przemysłów, który w ogóle miał pełen komfort. Wielki kryzys w ogóle go nie dotknął, ale to się jednak skończyło w okolicach tego 30-34 roku. To jest pierwszy powód, dla którego wskazujemy tę silną cezurę 34 roku, jeśli chodzi o lata 30. Po prostu niektóre wytwórnie bankrutują albo trafiają w bardzo duże kłopoty finansowe. Tutaj przykładów można byłoby mnożyć dość sporo, ale powiem tylko o jednym przykładzie, tym przykładzie związanym z wytwórnią Paramount Pictures. Mówię o tym dlatego, że ostatnie filmy braci Marx, który powstał w wytwórni Paramount Pictures, to jest właśnie Kacza Zupa, którą Państwo dzisiaj zobaczą. Niezwykle anarchistyczna, w zasadzie być może ich najwspanialsza, najbardziej wyrafinowana, najbardziej zabawna komedia filmowa, ale też taka najbardziej buntownicza, taka, która też dotyka pewnych istotnych problemów politycznych, które wtedy w 1933 roku mają miejsce. Film przecież opowiada, jest tak naprawdę zawoluowaną metaforą nazizmu niemieckiego i faszyzmu włoskiego i to w zasadzie nie jest żadnym problemem, żeby to wychwycić w tym filmie. Ale to jest 1933 rok, kiedy Paramount Pictures przeżywa wielkie kłopoty finansowe, to bracia Marx muszą z tego Paramountu odejść i trafiają w ręce Irvinga Thalberga, wielkiego amerykańskiego producenta lat 30., 20. i 30., jedna z najbardziej legendarnych postaci w systemie producenckim amerykańskim, Irving Thalberg, człowiek, który stworzył tak naprawdę potęgę MGM-u. Ale stworzył tę potęgę MGM-u na innych zupełnie systemach wartości, na takich bardziej konserwatywnych, bardziej tradycjonalistycznych. Twierdził, że to nie buntownicze, jakieś awangardujące czy filmy o jakimś anarchistycznym wymiarze mają szansę powodzenia, tylko to muszą być filmy, które nawet jeśli posiadają tego rodzaju akcenty, to jednak przede wszystkim musi dominować dość uporządkowana struktura narracyjna, dość sprawnie przeprowadzona fabuła, a widzem tego rodzaju filmów muszą być bardzo różnorodni odbiorcy. Dla Irvinga Thalberga głównym widzem była kobieta. On twierdził, że to kobiety są przede wszystkim tym widzem, który na filmy MGM-u chodzi. Tak jak mówiono o filmach Warnera, że są filmami dla męskiej publiczności, tak filmy MGM były dla kobiecej publiczności. Tak naprawdę jak się przyjrzymy temu kinu, to tak mniej więcej to wygląda. Gangsterskie kino to jest Warner, ale melodramat to jest MGM. Oni się ładnie rozłożyli. Tylko pytanie, czy mówimy o gatunku filmowym, czy o cyklu producenckim. Według mnie raczej cyklu. A zatem pierwszy ważny element to są te kryzysy wytwórni filmowych. Niektóre nie przetrwały tego kryzysu albo miały wielkie kłopoty jak Paramount, inne weszły w drugą połowę lat 30. z dość dużym komfortem jak Metro-Goldwyn-Mayer. Bracia Marx w 34 roku, kiedy przechodzą do MGM-u, muszą zdecydowanie swój taki satyryczny, anarchistyczny humor jednak stępić i kręcą filmy, które wciąż są filmami braci Marx, ale jednak filmami, które już nie mają tej siły takiego anarchistycznego oddziaływania, jak te kręcone w Paramoncie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego akurat decyzja, wybór Irvinga Thalberga, taki ideologiczny, światopoglądowy, jest dla tej komedii, dla losów wytwórni hollywoodzkich najbardziej zbawienny? Otóż dlatego, że lata 30. wczesne to jest okres, w którym Amerykanie muszą, chcąc nie chcąc, budować jakby na nowo swój system wartości. Ten system wartości został zdruzgotany. Jeśli Ameryka była American Dream, miała no, w zasadzie od samego początku swojego istnienia wyłącznie pasmo sukcesów. Jeśli w zasadzie te niepokoje społeczne przybierały jakieś minimalistyczne formy w stosunku do tego, co działo się w Europie, to w Europie ludzie się wykrwawiali, to w Europie cierpieli biedę, to do Ameryki przyjeżdżali, żeby tutaj znaleźć swoją enklawę szczęścia. Oczywiście mamy wojnę secesyjną, mamy pewne mity, do których możemy się odwoływać jako tych mitów założycielskich dla nowej państwowości amerykańskiej. Ale tak naprawdę dopiero wielki kryzys pokazał, że to, co było esencją amerykańskiego systemu wartości, ten kapitalizm, ten szczególny rodzaj pędu do sukcesu, to ta wiara w to, że od pucybuta do milionera to jest los, który może spotkać każdego, nagle to legło w gruzach. I to legło w gruzach po kilku latach, bo lata 20 to jest okres nieprawdopodobnej prosperity gospodarczej, po kilku latach, w których w zasadzie wszystkie dane zapowiadały, że no, tak już będzie w nieskończoność, że każdy, kto chce, to może wyjść do czegoś, co zaczęto określać mianem tej klasy średniej, która zaczęła się formować w latach 30. i ten proletariat zaczął powolutku być jeszcze może nie wypychany, bo to za mocne słowo, ale przynajmniej balansowany przez tę klasę taką urzędniczą, która zaczęła kształtować tą wielkomiejską burżuazję, wielkomiejskie mieszczaństwo. To była ta siła lat 20., która zdecydowała o tych wielkich przemianach gospodarczych, społecznych i w konsekwencji kulturowych. I nagle to posypało się kompletnie. I teraz szukamy odpowiedzi, dlaczego tak się stało. I ta odpowiedź przyszła przede wszystkim z takich stanowisk, powiedzielibyśmy dzisiaj, łączących dwie, wydawało się bardzo sprzeczne trendy, bo z jednej strony konserwatyzmu światopoglądowego, a z drugiej strony z takiej amerykańskiej formy socjalizmu, pewnego Halo? Jest. Działa. Dobra. Do władzy chodzi w Stanach Zjednoczonych Franklin Delano. Do władzy dochodzi w Stanach Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, wygrywa wybory, pokonuje bardzo wówczas nielubianych konserwatystów prowadzonych przez Herberta Hoovera i wygrywa te wybory, wprowadzając program gospodarczy zwany New Dealem, Nowym Ładem, chociaż to tak naprawdę nowy tak na układ bardziej to powinno być, taki, który łączył w tych najbardziej idealnych proporcjach z jednej strony konserwatyzm ideowy, światopoglądowy, powrót do pewnych źródeł amerykańskiej tradycji, źródeł amerykańskiego konserwatyzmu, stąd też zaczęto akcentować bardzo silnie jednak także te wartości, które w latach 20. były podawane w pewną wątpliwość, bo jednak lata 20. to jest jeden z najbardziej kontrkulturowych okresów także w historii Hollywoodu, ale z drugiej strony to jest także przywiązanie wagi do środowisk, które nazwalibyśmy takimi środowiskami poduprzywilejowanymi, tymi wszystkimi środowiskami, które nie miały szans na jakiś sukces gospodarczy, ekonomiczny. I to były przede wszystkim te osoby, które najbardziej na wielkim kryzysie straciły. To jest o tyle istotne, że kiedy w 1934 roku Hollywood musiało odpowiedzieć na te wyzwania kulturowe, to zdecydowano się na jednak w kinie hollywoodzkim dokonanie pewnej bardzo silnej wolty, takiej, która postanowiła porzucić kino o charakterze buntowniczym, rewolucyjnym, kontrkulturowym na rzecz kina o wiele bardziej uporządkowanego, jeśli chodzi o system wartości. Zobaczcie Państwo, początek lat 30. to jest wielka popularność na przykład kina gangsterskiego, kręconego przez Warnera, gdzie jest dużo przemocy, gdzie pokazuje się taki odwrócony, ośmieszony troszkę mit od płucy buta do milionera, bo tutaj tym milionerem staje się gangster, który co więcej korzysta, jak się przyjrzymy tym wszystkim filmom, ze zdobyczy kapitalizmu, bo on dociera do szczytów, dlatego że jest świetnym biznesmenem, jednocześnie wykorzystującym przemoc, jednocześnie działającym w niezgodzie z prawem, a prawo generalnie jest słabe i sobie kompletnie z nim nie radzi. Więc jest promowany indywidualizm, promowany sukces, czyli w zasadzie wszystko to, co jest amerykańskim systemem, ale jednocześnie jest to ośmieszone. W latach wczesnych 30. powstają filmy gangsterskie jak Mały Cezar czy Człowiek z blizną, po 34. roku już nie mogą. To już jest ten rodzaj filmów, które wydają się być zbyt takie anarchizujące i krytyczne wobec pryncypiów amerykańskiego państwa. Z komedią, bo ten wstęp jest taki dosyć długi, ale z komedią jest duży problem, dlatego że komedia ze swej zasady jest gatunkiem dość buntowniczym. Komedia jakby ze swej istoty jest gatunkiem, który bierze rzeczywistość, która nas otacza i dokonuje w tej rzeczywistości różnego rodzaju przeobrażeń. Czasami jest to poprzez karykaturę, czasami jest to poprzez nadmiar pewnych elementów, czasami jest to poprzez jakiś kontrast, ale generalnie mówiąc, to co jest istotą komedii, to jest odwrócenie pewnego systemu wartości, przynajmniej zakwestionowanie go na jakiś czas. My śmiejemy się z własnych często przywar, śmiejemy się ze świata nas otaczającego, śmiejemy się z ludzi, którzy na co dzień nie mogą być celem naszego śmiechu, ale jednak jest to bardzo silny fundament krytyczny wobec pewnego systemu wartości. Jeśli komedia może się świetnie rozwijać, to przede wszystkim wtedy, kiedy buduje swoją tożsamość na opozycji wobec pewnego systemu wartości. Zobaczcie Państwo, jak to pięknie rozwijało się w Polsce za czasów komunizmu. Można było w łatwy sposób zbudować pewną opozycję, która stała się paliwem dla PRL-owskich komedii. W Stanach Zjednoczonych pojawia się więc pewien problem. I dlatego ten 34. rok stanowi dla kina komediowego wielką, podstawową, fundamentalną cezurę i ogromne też wyzwanie, także wyzwanie światopoglądowe. Jak znaleźć odpowiedni model komedii, który z jednej strony nie będzie radykalnie krytyczny wobec Ameryki, wobec status quo, a z drugiej strony będzie zabawny. I stąd pojawiły się tak intrygujące modele komedii, jak ta sophisticated comedy czy screwball comedy. Ale nim do tego przejdziemy, to przyjrzyjmy się tym komediom, tym najwcześniejszym, czyli te lata wczesne 30. Jak mówiłem Państwu, to są komedie, które przede wszystkim realizowane są przez twórców, którzy przyjechali z Broadwayu. Myślę, że o tym już dość dużo Państwo wiecie, bo pewnie mieliście Państwo zajęcia z musicalu i tam na pewno ten wątek był też podjęty bardzo silnie. Tu mogę tylko dodać, że bardzo często było tak, że ci twórcy musicalowi, ci twórcy broadwayowscy to byli twórcy, którzy znajdowali się często na przecięciu komedii i jakichś widowisk muzycznych. Generalnie to były takie różnego rodzaju farsy, różnego rodzaju spektakle, w których i komedia, i muzyka, śpiew, taniec były takim silnym i wzajemnie jakoś uzupełniającym się modelem komunikacji. I tak do Hollywood przyjechało kilka gwiazd o już uznanej renomie w Nowym Jorku. Kilka osób jest w Europie, w Polsce kompletnie nieznanych, ale tym z wielką chęcią chciałbym przynajmniej o dwóch albo trzech postaciach powiedzieć nieco więcej. Jedną z takich postaci to był Eddie Cantor. No, jestem przekonany, że nikt z Państwa o Eddie Cantorze nie słyszał, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przez wiele naprawdę lat, jeśli nawet nie dekad, była to jedna z najpopularniejszych postaci amerykańskiego show biznesu. Człowiek sukcesów. Najpierw na Broadwayu, potem w kinie, gdy jego filmy były nieprawdopodobnie popularnymi sukcesami. Potem w radio, do którego przeszedł z kina i potem w telewizji, bo był jednym z pionierów programów telewizyjnych. Eddie Cantor był człowiekiem niesłychanie popularnym, ale swoją popularność uzyskał nie z takiego typowego komizmu burleskowego, slapstickowego, który w latach 20. dominował na przykład w kinie amerykańskim. Charles Chaplin czy Buster Keaton są tu najlepszymi przykładami, tylko z takiego komizmu łączącego elementy taneczne, elementy muzyczne, jakieś takie mniej lub bardziej wyrafinowane momenty, które łączyły komizm, a raczej włączały ten komizm w elementy musicalowe. I ten Eddie Cantor jest postacią niesłychanie popularną. Jeden z najsłynniejszych filmów Eddiego Cantora z początku lat 30. to jest film pod tytułem po angielsku Whoopi. Po polsku to przetłumaczono jako Byczo jest. I to był film, który w swoim czasie był jednym z najpopularniejszych filmów hollywoodzkich i był pierwszym filmem nakręconym na dwukolorowym technikolorze, więc można go na YouTubie, bo jest, sprawdzałem, obejrzeć w całości i jest dostępny bez wielkich problemów w tym takim dziwnym, nie do końca jeszcze soczystym kolorze. 30, zaledwie bodaj chyba pierwszy rok. Eddie Cantor zasłynął przede wszystkim jako komik dla kobiet, nawet nie dla mężczyzn. Mężczyźni się jakoś Eddie Cantorem szczególnie nie pasjonowali, natomiast kobiety były zachwycone Eddie Cantorem. Był jakiś w nim jakiś seksapid, czar, nie wiem, czy autentyczny, czy nie, ale miał kilka takich zachowań, które na tamte czasy były nadzwyczaj popularne i pozwalające na to, żeby zyskać popularności. Takim bodaj najsłynniejszym było to, że w takich kulminacyjnych scenach swoich piosenek albo skeczy wywracał oczy w taki sposób, że prawie tylko i wyłącznie widać było białka i na jednej nucie długo utrzymywał, na jednym dźwięku długo utrzymywał jedną nutę. I wówczas w tych takich kulminacyjnych momentach ponoć kobiety, które oglądały to na żywo, mdlały. Więc to była ta popularność Eddiego Cantora. Dzisiaj śmieszna, przestarzała, anachroniczna. Te filmy Whoopi to po prostu nie da się tego oglądać. Ale w swoim czasie no, to był jakaś nieprawdopodobny sukces. Wydaje mi się, że to był po prostu film, który dawał ucieczkę z jednak dość podłych czasów, które otaczały ludzi na co dzień, więc to był czysty eskapizm. I stąd też ten Eddie Cantor się świetnie znalazł. Will Rogers, druga postać, mało znana jak Eddie Cantor, ale niesłychanie popularna w latach wczesnych 30., to też człowiek, który nawet on nie do końca z Broadwayu przyjechał, ale przez Broadway się też troszeczkę, przez Broadway zahaczył. Był bardzo znany przede wszystkim jako gwiazda radiowa. I tenże Will Rogers wprowadził z kolei zupełnie nowy typ komizmu. Komizm moralizatorski. W jego filmach no, już zapowiada bardzo wyraźnie to, co będzie działo się za czasów Roosevelta, czyli za czasów tego powrotu do wartości konserwatywnych, do wartości z tych stanów bardziej prowincjonalnych. To jest oddanie głosu tym wszystkim, którzy jakby nie mieli nic do powiedzenia przez lata 20, bo w latach 20 ton nadawały wielkie metropolie. W latach 30, szukając nowego systemu wartości, sięgano po lata, po te środowiska, które wywodziły się z małych miejscowości bądź wsi. I do nich Will Rogers przede wszystkim do nich się odnosił, to ich życiowe problemy w swoich filmach referował. I dzisiaj patrzy się na filmy Willa Rogersa z takim rozrzewnieniem, bo to jest kino, które ułożone jest w taki rodzaj moralitetu, kręconego w bardzo powolnym rytmie, ale mającego w sobie ogromnie dużo takiej sympatii do zwykłego człowieka, co w latach 30., zwłaszcza w momencie, gdy do władzy dochodzi Franklin Delano Roosevelt i potrzeba jest jakiejś takiej empatii społecznej. To było przyjęte z niezwykłą radością. I filmy Willa Rogersa wszystkie były ogromnymi sukcesami kasowymi. Sędzia Priest w starym Kentucky to były ogromne sukcesy kasowe. To z nim współpracuje na samym początku swojej kariery, no już nie na początku, ale w jednej z faz John Ford, który dla niego też reżyseruje te filmy. I pewnie ten Will Rogers byłby znany dalej, gdyby nie to, że zginął w wypadku lotniczym w 1935 roku. I to była taka druga wielka postać. I trzecia, ostatnia, mniej znana, chociaż akurat może spośród tych trzech, może najbardziej, to jest Mae West. Też gwiazda, która przyjechała z Broadwayu, też gwiazda, która zrobiła na Broadwayu ogromną karierę i stanowiła no, tylko i wyłącznie dziedzictwo lat 20., dziedzictwo tego okresu ogromnej emancypacji kulturowej, emancypacji społecznej, także emancypacji płciowej, która w latach 20. niewątpliwie nastąpiła z kobietami ubranymi w spodnie, ze znacznie większą dawką erotyzmu, z kolorowymi czasopismami i tak dalej, ze swingującym jazzem. Lata 20. były w tym względzie no nieprawdopodobnie takie otwarte obyczajowo. A Mae West szła jeszcze krok dalej, jeszcze próbowała więcej wprowadzić do swoich filmów i tworzyła tak naprawdę filmy erotyczne. Najpierw spektakle, a potem filmy erotyczne, które jakoś łagodzone były najwyżej takim rodzajem dobrotliwego komizmu, dobrotliwego przede wszystkim wobec mężczyzn, którzy byli kompletnie marginalizowani w tym filmie, kompletnie drugorzędni, czasami nawet nieobecni, bo Mae West nawet starała się w niektórych swoich filmach, raczej w sztukach, bo do filmu to już nie trafiło, wprowadzić takie wątki nawet homoseksualne, co było w ogóle już jakimś zupełnie nową propozycją, której nigdy wcześniej w kinie hollywoodzkim, nie było. Mae West przyjeżdża do Hollywood na początku lat 30. opromieniona sławą, kręci filmy, które są najczęściej adaptacjami sztuk teatralnych. Najsłynniejszy to bodaj Lady Lou, film, który oparty był na takim spektaklu zatytułowany Diamond Lil. Tam partnerował Mae West Cary Grant, co też było dosyć, jak się zwłaszcza czyta biografię Cary'ego Granta, charakterystyczne, dlatego że Cary Grant, który no, był nie do końca ukrywającym swoją homoseksualną orientację aktorem, wprowadzał do tego, do swoich filmów bardzo szczególny rodzaj takiego seksapilu, troszkę odmiennego od tego, do którego przyzwyczaili nas tacy aktorzy, jak w tamtym czasie na przykład, nie wiem, Gary Cooper choćby, czy potem James Stewart. Jeśli James Stewart w ogóle jakiś seksapil wprowadzał do filmu, teraz są, nie wiem. W każdym razie Mae West, trzecia wielka gwiazda, która została zniszczona przez 34 rok. W 34 roku jej filmy już za bardzo powstawać nie mogły. Skoncentrowała się na pracy w radio, a potem w teatrze, ale stała się taką ikoną erotyzmu przełomu lat 20. i 30., a jednocześnie takim szczególnym rodzajem, jak to czasami określano ją, seks klauna. I to były filmy, które dzisiaj ogląda się też z jakimś niezwykłym urokiem. Ale po 34 roku, kiedy już ostatecznie wszedł kodeks produkcyjny, czyli tak zwany kodeks Hayesa, filmy Mae West już powstawać nie mogły. No i wreszcie z Broadwayu przyjechali bracia Marx. Ich państwo będziecie mieć najbardziej na talerzu, bo zobaczycie państwo kaczą zupę, ale też o nich trzeba pamiętać, że to są twórcy, którzy najpierw robią wielką karierę w teatrach nowojorskich, potem podpisują kontrakt z Paramountem, no i potem, tak jak państwu wspominałem, przechodzą do MGM. Ten zwłaszcza okres Paramountu też w zasadzie można podzielić na dwie części, bo w tym najwcześniejszym okresie Paramountu, na przykład na 20. i 30., oni kręcą co najwyżej adaptacje swoich spektakli, a potem już kręcą filmy, które są ustrukturyzowane na miarę normalnych, zwyczajnych filmów, ale jednak jak zobaczycie państwo też kaczą zupę, mających w środku ten jednak taki dynamizm, który od środka te filmy niewątpliwie rozsadza. Groucho, Chico i Harpo Marx, trzej bracia, do tego dochodzi jeszcze Milton Marx i Gummo, przy czym Gummo w ogóle w filmie nigdy się nie pojawił. Ci trzej pierwsi, czyli Groucho, Chico i Harpo, to no, takie legendy. W zasadzie my bez problemu rozpoznajemy te twarze, one stały się ikoniczne dla kina hollywoodzkiego. Groucho to ten niewysoki, trochę wyglądający na biznesmena, chodzący lekkim zgarbieniu, wąsaty mężczyzna z wielkim cygarem w ustach. Harpo to z kolei niemowa, który jest jakby przeciwieństwem Groucho, który gra takiego trochę cwaniakowatego biznesmena, natomiast Harpo najczęściej gra takiego wiejskiego, trochę takiego wariata, taką osobę, która jest nie do końca normalna, ma jakiś taki w sobie element szaleństwa, jest niemową, w związku z tym porozumiewa się ze światem jedynie poprzez bardzo intensywną cielesność, poprzez różnego rodzaju obiekty, które trzyma w kieszeni i te obiekty wyciąga w momencie, kiedy nawiązuje komunikację z drugą osobą, bądź ścigając, bądź uciekając, bo najczęściej on ucieka albo ściga kogoś. I wreszcie Chico, który jest postacią też bardzo istotną w tym trio, bo to jest taka postać, która z kolei najbardziej odwołuje się do tradycji imigranckiej Stanów Zjednoczonych, bowiem Chico jest ucharakteryzowany trochę na takiego, no nie jest pewnie Latynosa, bardziej Włocha. Jest takim cwaniaczkowatym Włochem wywodzącym się z nizin społecznych, z proletariatu, który też tam próbuje zarabiać jakieś pieniądze. Najczęściej z harpo chodzi. Oni tworzą taki duet, Groucho czasami jest do nich dołączany. Milton, który pojawiał się rzadziej, to jest Milton i Gummo to byli pojawiający się rzadziej w spektaklach, a jeszcze rzadziej w filmach aktorzy z tych braci Marx. I oni najczęściej grywali postaci bardziej takie wodewilowe, bardziej melodramatyczne i ten element wprowadzali do swoich filmów. Najczęściej koncentrujemy się na tych trzech najistotniejszych. Na sekundkę zatrzymajmy się na tych braciach Marx. Zatrzymajmy się dlatego, że bracia Marx skupiają w sobie wiele elementów typowych dla amerykańskiej komedii i całego dziedzictwa amerykańskiej komedii lat i 20. i 30. Już zasygnalizowałem troszkę, ale specjalnie nie chciałem tego wątku rozwijać, że przełom dźwiękowy był dla aktorów, także aktorów, a może przede wszystkim aktorów komediowych, no czasem wielkiej próby. No przede wszystkim dlatego, że komedia, która dominowała przed 28 rokiem, to była najczęściej burleska, czyli komedia slapstickowa. Owszem, już były pewne formy komedii sophisticated, komedii wyrafinowanej, kręcone przez niektórych twórców, Cecila B. DeMille'a choćby, ale generalnie to była jednak komedia oparta na fizyczności, oparta na cielesności. No, po 28 roku musiała być przede wszystkim oparta na dialogu, bo to dialog stał się tym, co przyciągało ludzi do kin. Bracia Marx, no dzięki temu, że nie byli jedną osobą, tylko przynajmniej trzema, mogli sobie pozwolić na to, żeby z jednej strony zaakcentować bardzo silnie to, czego oczekuje się od komedii, czyli dialogu. Groucho i Chico gadają jak najęci, ale z drugiej strony pojawia się postać Harpo, który jest postacią wywodzącą się no, wyraźnie z tradycji amerykańskiej burleski. Nie tylko, ale jednak amerykańskiej burleski, tej burleski niemej, slapstickowej. I dzięki temu udało się jakby połączyć różne żywioły amerykańskiego komizmu i dlatego często mówi się o braciach Marx, że są jednymi z najbardziej emblematycznych typów komizmu dla Stanów Zjednoczonych. Ja nie do końca chyba, do końca się z tym zgadzam. Za wiele jest w tym komizmie braci Marx jednak takiego elementu anarchistycznego, który jednak u nich się pojawia dość silnie. Za wiele jest w nich także takiego oporu wobec pewnych takich fundamentalnych wartości amerykańskich, jak na przykład rodzina, związek, wierność. Tutaj ta wierność zwłaszcza jest podawana w wątpliwość bardzo silnie u nich. Pewne systemy takiego uporządkowania, w kaczej zupie państwo to zobaczą, chociaż film rozgrywa się w tej w jakimś państwie, który nie istnieje, w państwie bakterii, która jest bardziej podobna do Włoch Mussoliniego niż do Stanów Zjednoczonych, to jednak pojawia się taka dość duża krytyka w ogóle pewnych silnych instytucji państwowych. Oni preferują indywidualizm, pewien spryt, który jest niezbędny, żeby przeżyć w sytuacji, gdy najczęściej ludzie muszą zachować się trochę egoistycznie. I jest w filmach braci Marx zawarta jednak taka dość ponura konstatacja. Oni bardzo często ponoszą klęskę na samym końcu filmu. Oni nie są zwycięzcami, oni nie odnoszą jakiegoś sukcesu szczególnego. Oni raczej dowodzą tego, że choćby bardzo chcieli i świetnie się z nimi identyfikujemy, to jednak te wielkie marzenia, które mają, one się nie zrealizują, mimo że przez jakiś czas mogą próbować je zrealizować. To jeszcze jest o tyle zabawne, że jak próbują je realizować, to najczęściej im nie wychodzi, bo są nieporadni, bo nie mają wiedzy, bo mają fiubziu w głowie i generalnie nie są niegotowi do tego, żeby, nie wiem, być rektorem uniwersytetu, jak w Końskich piórach. To jest po prostu niemożliwe, czy być przywódcą państwa, jak w kaczej zupie. Jest więc w filmach braci Marx raczej, bym powiedział, humor żydowski niż amerykański. Bo nie wiem, co to jest do końca humor amerykański, ale humor żydowski niewątpliwie bardziej. Z tym silnym elementem takiego nastawienia na jednak ukazanie pewnego tragizmu losów. I ten tragizm jest w filmach braci Marx gdzieniegdzie zauważalny. I zwłaszcza kontrast między tymi indywidualistami, którzy wywodzą się najczęściej z jakiegoś marginesu, a systemem, do którego oni aspirują, dość nieporadnie zresztą, to jest jeden z wątków wiodących ich filmów.